Chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział trzeci. Tutaj z trzeciego tego rozdziału przeczytamy z tej historii o tym chorym, który został uzdrowiony. Przeczytamy piątego wersetu. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Pan mój kochany, umiłowany zwrócił na to bardzo silnie mój wzrok, moje serce. I kiedy przyglądałem się temu bliżej, jak też usłyszycie później, kiedy patrzyłem na ten fragment Bożego Słowa, tak pomyślałem sobie o tym, takie właściwie powstało pytanie w moim sercu, jak widzisz chrześcijaństwo, jak widzisz Chrystusa? Jak chcesz widzieć to chrześcijaństwo dzisiaj? I z drugiej strony, jakie ono rzeczywiście jest? Nieraz to są dwie różne rzeczy. Człowiek widzi inaczej chrześcijaństwo. Czym innym ono rzeczywiście jest w Jezusie Chrystusie. Ten człowiek, kiedy spojrzał na Piotra, Jana, spojrzał na nich uważnie, zobaczył, że się przypatrują jemu. Mówią nawet do niego, spójrz na nas. On spojrzał na nich bardzo uważnie. Spodziewał się, że od nich coś otrzyma. Ludzie wchodzili tam, do świątyni, dawali jakąś jałmużnę, wchodzili, dawali coś takiemu człowiekowi, spojrzeli na niego z litości, dawali mu coś. Wiecie, dzisiaj Chrystus ma ogromne pragnienie, aby wyrwać ludzi z tego miejsca, w którym może gdzieś zabrnęli, którzy myślą, że z chrześcijaństwa można ciągnąć zyski. Że z chrześcijaństwa można ciągnąć zyski fizyczne, materialne. Że można tam nabyć to, czego nie mogliśmy nabyć, będąc pod nałogami, będąc przez różne rzeczy, nawet materialne związani. Że w chrześcijaństwie w końcu nam się to uda. Ten człowiek, kiedy patrzył na Piotra i Jana, wpatrywał się w niego, on widział jeszcze to, co się nie wydarzyło. On jeszcze widział ludzi, on wpatrywał się. I on jeszcze widział ludzi, którzy mogą mu coś dać, jak poprzedni ludzie. On dotychczas nie spotkał ludzi, którzy by byli inni, którzy mogliby mu dać zdrowie. Dotychczas nie spotkał ludzi, którzy mogliby mu dać imię Jezusa Chrystusa, żywe i prawdziwe. Dlatego spodziewał się tego, co nieraz otrzymywał od innych ludzi. Otrzymywał właśnie wsparcie materialne. Ale kiedy widzimy dalej, patrzymy na tego człowieka, myślimy nieraz o innych też fragmentach Słowa Bożego i chciałbym, żebyśmy spojrzeli też na inne postacie, które są zapisane w Słowie Bożym, które też czegoś oczekiwały, które czegoś pragnęły od chrześcijaństwa, czegoś oczekiwały od chrześcijaństwa. 24 rozdział Dziejów Apostolskich. Tutaj 22 wersetu, a Feliks, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, odroczył ich sprawę i rzekł, gdy dowódca Lizjasz przybędzie, osądzę waszą sprawę i rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół, posługiwać mu. A po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką, kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Nie teraz, na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każę cię wezwać. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze, dlatego też posyłał po niego części i rozmawiał z nim. Zobaczcie, ten człowiek oczywiście obeznany dobrze z drogą Bożą, miał również pewne oczekiwanie w stosunku do Pawła. On miał oczekiwanie w stosunku do Pawła. On nie miał oczekiwania, żeby usłyszeć prawdę, chwycić się tej prawdy i rzeczywiście za nią pójść. Nie ma oczekiwania tego, że ten człowiek pomoże mu oczyścić się z jego win, grzechów, z tych wszystkich rzeczy, które naczynił, żyjąc bez Jezusa Chrystusa. On miał oczekiwanie, że otrzyma jakąś wartość materialną. On miał oczekiwanie, że otrzyma pieniądze. W tym momencie czytamy. Następna osoba, 23 rozdział Ewangelii Łukasza, 8 werset. Herod wtedy ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim, i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Następna osoba, która potrzebowała bardzo mocno czyszczenia, która mogłaby zobaczyć samego Jezusa Chrystusa, który jej pomaga, która mogłaby zobaczyć Jezusa Chrystusa, który naprawdę niesie życie. Ale on oczywiście oczekiwał czegoś innego. On oczekiwał w tym momencie cudu. On słyszał wiele o tym, jak szedł ten Jezus i dokonywał cudów. Dlatego on się bardzo ucieszył, kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa. On czekał na cud. Dzisiaj wielu ludzi, również spośród tych wierzących, czeka na cud. Oni cieszą się, kiedy spotkają Jezusa Chrystusa, bo oni chcą cudu. Jedni materializmu, inni cudu. Idźmy dalej. Koryntian, pierwszy rozdział. To jest tak powiązane z tym, co możemy oglądać. Takie życiowe. Pierwszy rozdział, 22 werset. Druga część tego wersetu. A Grecy mądrości poszukują. Następna grupa ludzi. Grecy mądrości poszukują. Kolejni ludzie, którzy szukają mądrości. Myślą, że wtedy będą bardziej elokwentni, bardziej wzbogaceni w wiedzę, będą ładniej mówić, będą podobali się bardziej ludziom, będą mogli tych ludzi wokół siebie gromadzić na podstawie tego, co będą wiedzieli, co będą swoją wiedzą mogli zaprezentować. Grecy, czy oni szukali przemiany? Czy oni szukali Jezusa Chrystusa? Czy oni szukali rzeczywiście tego, który może zmienić ich życie, oczyścić? Zmienić to życie na życie oddane rzeczywiście Jemu? Oni szukali mądrości. Następna grupa ludzi. Malachiasza. Pierwszy rozdział. Od pierwszego wersetu. Wyrocznia, słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba? Oni mówią do Pana, w czym? W czym nas, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? My chcieliśmy innej miłości. W czym nam okazałeś miłość? Tym, że nas wybrałeś? Tym, że mówisz do nas? Że dajesz nam przykazania? Że pragniesz od nas posłuszeństwa? Że chcesz od nas tego, żebyśmy byli Tobie posłuszni? W tym nas umiłowałeś? My chcieliśmy miłości. My chcieliśmy miłości, która będzie rozumiała nasze odstępstwo, która będzie rozumiała nasze bałwochwalstwo, która będzie rozumiała nasz grzech, która będzie rozumiała naszą cielesność, która będzie rozumiała to i tamto, co jest ze starego człowieka. My takiej miłości potrzebowaliśmy, a nie miłości, która będzie nam zwracała uwagę tu, tu, tu i jeszcze tam, gdzieś robimy źle. W czym nam okazałeś miłość? Te słowa są bardzo wymowne. Bóg mówi, Ezawem wzgardziłem, Jakuba umiłowałem. Umiłowałem tego, który miał być mi posłuszny. Umiłowałem tego i pokazałem swoją wyjątkową miłość. Pokazałem coś wyjątkowego, ale wy oczywiście chcieliście czegoś innego. Naprawdę, Bóg pokazuje nam to w swojej potężnej miłości, w swoim miłosierdziu, abyśmy nie należeli do żadnej, można by było jeszcze później inne widzieć grupy ludzi, ale na tym zostawimy, bo to jest smutek, to jest potężny smutek. Gdy przyjdziesz do swojego Pana i On ci chociaż fragment z tego smutku pokaże, jak to rzeczywiście wygląda, to już zobaczysz, jak potężny smutek, skoro już dziecko Boże takie coś może czuć, to jak potężny smutek musi czuć ojciec, kiedy widzi, że tak ludzie pragną czegoś od chrześcijaństwa, czy tak pragną czegoś od Chrystusa, że takie mogą mieć jeszcze serce, które oczekuje czegoś, co tak naprawdę by ich zabiło, jeszcze bardziej urwinowało ich wewnętrzne życie, ich umysł, ich serce. Z powrotem sprowadzałoby do miejsca idącego prosto do Gehenny. Ale jednak Pan nasz przedstawił wyraźnie to w swoim słowie, abyśmy my tego nie pragnęli, abyśmy my tacy nie byli, abyśmy mogli być tym ludem, którą chociaż była nazywana nieumiłowaną, jednak została umiłowaną. Jednak mogli być tymi, którzy zrozumieją miłość, którzy zrozumieją, czym jest mądrość, którzy zrozumieją, czym jest podejście Chrystusa do nas. Czym jest skarb Jego samej obecności pośród nas. Naprawdę, Pan nasz chce wyraźnie chce od nas czegoś, pokazuje nam to, że wyraźnie chce od nas tego, żebyśmy byli wolni. Wolni od tych wszystkich spraw. Ciało, walczy przeciwko duszy. Dusza przeciwko ciału. To widać jak to walczy, widać jak człowiek się nieraz zmaga, jak człowiek rzeczywiście w pewnym momencie jednak ma taki zryw w stronę ciała, jednak gdzieś jednak chce zaczerpnąć jednak z tamtej grupy, gdzieś jednak chce zaczerpnąć może troszeczkę z tej miłości tej ziemskiej, może jednak gdzieś troszeczkę z tego materializmu ziemskiego, a Pan nasz mówi, czy ja Ci nie wystarczam? A człowiek może powiedzieć, Panie, ale co mam od Ciebie? I w pewnym momencie chrześcijanie, gdyby byli dzisiaj szczerzy, naprawdę otwarci, w wielu miejscach, gdzie jest otwierane Słowo Boże, gdzie jest otwierana Biblia, musieliby powiedzieć, ale co Ty nam dałeś? Bo już nie doświadczają swojego Pana. Bo już nie przeżywają społeczności z Nim. Bo dla nich On się stał kimś zamkniętym w jednym dniu w tygodniu, w dwa dni w tygodniu, zamkniętym w jakiejś naprawdę może ważnej, nie wiem, jak to nawet nazwać, w szkatułce, w czymś tam, nawet ważnej Biblii, ale to jest dla nich, to jest zamknięte dla nich. Pan nasz mówi, że On chce czegoś więcej. Posłuszeństwo to nie po to, żebyśmy my musieli zrozumieć, że spadliśmy pod tyranię, ale po to, żebyśmy mogli doznawać Jego obecności jeszcze więcej, żeby mógł przychodzić jeszcze obficiej, żeby mógł w nas być tym, kogo rzeczywiście jak spotkamy, to żebyśmy mogli... No właśnie, może otwórzmy jeszcze na nowo ten trzeci rozdział Dzieł Apostolskich. Trzeci rozdział, żebyśmy mogli doznać czegoś więcej. Trzeci rozdział, szósty werset. I rzekł Piotr, ten, który poszedł za Jezusem Chrystusem, który napełniony Duchem Świętym, już nie pragnął niczego innego, jak tylko tego, żeby zwiastować żywego, ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. On mówi, srebra i złota nie mam. Lecz co mam, to Ci daję. Srebra i złota nie mam. Wiecie, my dzisiaj moglibyśmy zamienić jakieś nasze posiadanie tutaj ziemskie na srebro i złoto. Nie powiedzielibyśmy wtedy tak. Nie moglibyśmy temu człowiekowi powiedzieć, srebra i złota nie mam. Ale dzisiaj, skoro nie zbieramy srebra i złota, możemy pewnie to powiedzieć. Czasami... Ci będący w małżeństwach mają złote obrączki. Innych rzeczy, ozdób nie uważamy dlatego, że Jezus Chrystus mówi, że co innego ma nas zdobić. Ale gdybyśmy mieli to zamienić, byłoby tego dużo. Lecz Piotr mówi, nie mamy tego. Mogłeś otrzymywać to od wcześniejszych, ale mamy co innego. Lecz co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I zobaczcie, że w rezultacie tak dzisiaj też do dzisiaj tak samo Pan nasz się przedstawia, taki sam jest w chrześcijaństwie do dzisiaj, że możesz nie mieć srebra, złota, lecz najważniejsze, co musisz mieć, to musisz mieć imię Jezusa Chrystusa wywyższone w swoim życiu. To musisz mieć to, żeby ten Jezus Chrystus był wywyższony w tobie, żeby On był rzeczywiście nie twoją teorią, ale twoją codzienną praktyką, żeby On nie był tylko kimś, kogo masz na swoich ustach, kiedy przychodzi trwoga, żeby On nie był tylko kimś, kto rzeczywiście jest wypowiadany, ale kto jest codziennie tak blisko ciebie, który rzeczywiście codziennie może przechodzić z tobą przez każde doświadczenie, a nawet więcej, prowadzi cię przez każdą próbę i doświadczenie. Tu już spotyka się potężne doświadczenie, zderzenie, niemocy człowieka z mocą Jezusa Chrystusa. Niemocy człowieka, jego potężnej słabości. Ten człowiek nie mógł chodzić. Ten człowiek naprawdę nie mógł siedzieć i prosić o jałmużnę. I przychodzi ten, który w mocy Jezusa Chrystusa może powiedzieć, chodź. Który może w tym imieniu powiedzieć, chodź. Dzisiaj oczywiście, gdybyśmy spytali się nas, wielu z nas, gdybyśmy spytali się, czy chcemy takiej mocy, oczywiście powiedzielibyśmy zgodnie jednym głosem, chcemy tej mocy, ale czy chcesz Jezusa Chrystusa, czy chcesz Jego cierpienia? Czy chcesz tego, co za chwilę nastąpi, co nastąpiło, można powiedzieć, już wcześniej w rezultacie z Piotrem, kiedy on już patrzył na Jezusa Chrystusa. On widział, jak Jezus Chrystus znosi cierpienie, on widział śmierć, można powiedzieć, on widział to wszystko, co się tam dokonywało, on widział to całe przerażające otoczenie, które oni zrobili wokół Jezusa Chrystusa. Ale widział zwycięstwo swojego Pana. Jednak ten Piotr mówi, mamy Jezusa Chrystusa. I dlatego pytanie jest do nas, czy chcemy takiego Jezusa Chrystusa. który nie będzie ci przy... Zatroszczy się naprawdę o wszystko. Ja mógłbym dawać tego wiele dowodów i myślę, że wielu z nas. Ile trosk, ile naprawdę, w ostatnim nawet czasie, w ostatnim tygodniu, ile razy troszczył się o nas, pokazywał, że jeśli będziemy szli za nim, to nam niczego nie zbraknie. Ale jednak on mówi, pójdź za mną. Jednak Chrystus mówi, pójdź za mną. Jednak Chrystus mówi, nie będziesz miał rzeczy tego świata, nie będziesz miał tych miłości tego świata, nie będziesz miał tych mądrości tego świata. Chodź za mną, będziesz miał coś o wiele piękniejszego, o wiele wspanialszego. Bez tego całego obłudnego zaplecza złota, srebra, tego wszystkiego. Zobaczcie, diabeł dobrze wie, czym kupić człowieka. On nie kupi człowieka miłością Chrystusową. On nie kupi człowieka tym, co jest od Chrystusa Jezusa, bo tylko Chrystus to ma. On kupi człowieka złotem, srebrem, wszystkim tym, co jest na ziemi. Mówi, do niego jest ziemia należy. Te wszystkie rzeczy będzie kupował człowieka tym. Dlatego Chrystus mówi, chodź za mną. I chociaż nie będziesz tego miał, to jednak będziesz mógł powiedzieć, mam Jezusa. I to będzie tak wymowne przez twoje życie. To będzie tak wymowne przez twoje życie, żebyś mógł powiedzieć, to mi wystarcza. I chociaż nieraz śpiewam tą pieśń, to ona będzie mogła brzmieć w tobie z każdego doświadczenia, w każde doświadczenie jeszcze piękniej, jeszcze mocniej. Chrystus wystarczył mi. Chrystus wystarcza mi. I zobaczcie, no bo naprawdę to jest niesamowite. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. Zobaczcie, co Jezus Chrystus potrafi dać człowiekowi, który już nie będzie musiał patrzeć na to srebro i złoto, żądać tego, ale będzie mógł uwierzyć. Bo tu jest dalej powiedziane w tym 16 wersecie z kolei, że uwierzył i zostało uczynione to, co Bóg daje wierzącemu człowiekowi. Że zostało uczynione to, że to imię Jezusa Chrystusa dało mu to, czego nikt inny nie mógł mu dać. Jesteśmy w potężnym pokuszeniu. Im bliżej końca, tym chrześcijaństwo będzie potężnym pokuszeniu. Wielu w chrześcijaństwie będzie pokuszonych do tego, żeby żądać od chrześcijaństwa materializmu. Żeby żądać od chrześcijaństwa czegoś. Ja rozumiem, ludzie, którzy się nawracają. Patrzę nieraz, już na przebiegu tych lat patrzyłem, parę lat już minęło. Patrzę na ludzi. Oni się nawracają i rzeczywiście od chrześcijan żądają tego, że ci chrześcijanie będą im dawali, ich ubierali. Owszem, niemowlęciu się daje. Świeżorodkowi się daje, ubiera się, wszystko się robi. Niemowlakowi, później dziecku też się o nie troszczy. Ale w pewnym momencie ten człowiek musi ruszyć, on musi mieć świadomość. Tym bardziej, że my jako nawracamy się jako dorośli ludzie, nowo naradzamy się jako dorośli ludzie, to rzeczywiście oczekuje się od nas tego, że będziemy już wydawali owoc. O czym też już kiedyś słyszeliśmy. Ale generalnie zobaczcie, że rzeczywiście walka toczy się o to, żebyśmy rzeczywiście mieli coś jeszcze z tego chrześcijaństwa dla siebie. Powiedz mi proszę, jeśli miałbyś takiekolwiek, poszedłbyś w to pokuszenie, poszedłbyś za tym, co Chrystus miał z chrześcijaństwa. Co Chrystus ma z chrześcijaństwa? Oczywiście powiesz, moje uwielbienie, moje wywyższenie, moje wzniesione ręce. Czy bez tego nie dałby rady żyć? Oczywiście to jest Jego piękna oblubienica. Piękna Jego oblubienica, której On pragnie, którą pragnie mieć na wieczność. Ale myślę, że nie pragnął tego, jestem tego pewny, kiedy chodził po tej ziemi, żeby tylko wyciągnąć jakiś zysk z chrześcijaństwa, żeby tylko przyciągnąć do siebie ludzi. Wręcz przeciwnie, powiedział w pewnym momencie, czy i wy chcecie odejść? Kiedy wielkie liczby odeszli od Niego, czy wy chcecie odejść? Nie żądał chwały dla siebie, niczego nie żądał. Chodził po tej ziemi jako ten, który pragnął tylko jednego. Ojcze, woli Twojej. Jeśli wolą Twoją jest to, żebym tak szedł przez tą ziemię, taki sposób, pójdę, Ojcze. Mówiliśmy o tym tydzień temu, to było zaufanie. Ale właśnie to jest tak wspaniałe. I tak właśnie nasz Pan, tak kiedy czytałem te fragmenty kolejne tego rozdziału, pomyślałem, że właśnie Pan chce... Chcę, żebyśmy rzeczywiście mogli skakać, chodzić. I niektórzy ludzie też tego chcą, tylko oni chcą to w swój sposób. Myślą, że są w stanie to osiągnąć w swój sposób. Ale tego nie da rady bez Chrystusa. Nie da rady. Nie osiągną tego. Mogą o tym mówić, krzyczeć, mogą o tym nie wiadomo co robić, ale jeśli nie przylgną do Chrystusa i nie oddadzą swojego życia Jezusowi Chrystusowi prawdziwie, tam już zaczynają, gdzie ich nikt nie widzi, nie oddadzą swojego życia, rzeczywiście sami nie będą tymi, którzy rzeczywiście oddali to życie, którzy będą, pójdą za tym, to mogą mieć marzenia piękne. Wielu ludzi ma marzenia na tej ziemi. Również wielu chrześcijan ma marzenia na tej ziemi, ma pragnienia. Ale Chrystus mówi, piękne masz marzenia, chodź za mną. A człowiek mówi, Panie Jezu, mam marzenia, chodź za mną. Te marzenia możesz myśleć sobie, że możesz mieć pragnienia, ale to pragnienie Chrystus chce, żeby było zrealizowane w życiu. Chce, żeby to życie było rzeczywiście życiem oddanym. Dzisiaj jest bardzo duża próba, bardzo duże zagrożenie, bardzo duża pokusa, żeby jednak nie oddawać wszystkiego, żeby jednak móc poprowadzić coś po swojemu. Ludzie nawet mówią, rodzina, ja ją poprowadzę po swojemu. Panie Jezu, ja będę Ci wierny, oczywiście będę miał rodzinę na pierwszym miejscu, ja ją poprowadzę po swojemu. Kiedy patrzę na to i na przerażające wyniki tego, myślę sobie, człowieku, czy wiesz, gdzie prowadzić swoją rodzinę, dając taki przykład? Myślę sobie, nie wiesz, bo gdybyś wiedział, nie robiłbyś tego. Daj im życie, pokaż im Chrystusa. Więcej Chrystusa, więcej oddania. Niech oni zobaczą coś innego niż w tym świecie. Widzą nieraz chrześcijan, którzy dążą za jakimś bytem, za jakimś czymś, za jakimś materializmem. Widzą tych chrześcijan i mogą powiedzieć, ojcze, tato, czym to się różni? Tamci ludzie też się spotykają. Też się nawzajem mają. Różni się to wszystko Chrystusem. Chrystusem, prawdziwym, żywym Chrystusem. I naprawdę oni potrzebują w nas widzieć Chrystusa. Całe to chrześcijaństwo oparte na Jezusie Chrystusie, ono musi pokazywać tylko jedno. Jezusa Chrystusa, tylko jednego. Jezusa Chrystusa. Żywego, prawdziwego Jezusa Chrystusa. To nie jest slogan, to nie jest powtarzane jakieś tam coś, co można by było wywiązać gdzieś z książek. To wynika z jakiejś tam teologii stosowanej. W żadnym wypadku to wynika z życia Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Trzeba naprawdę nam więcej Jezusa, aby rzeczywiście to się stało, aby było więcej Jego, aby w tym imieniu mogły dokonywać się potężne przemiany. W 4 rozdziale to piękne, potężne wyznanie tych właśnie Bożych sług jest tutaj zawarte też. W tym, co oni właśnie przedstawili temu człowiekowi i stał się cud, że on mógł skakać. W tym 4 rozdziale czytamy, nie ma w nikim innym, 12 werset, nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przepraszam, przez które moglibyśmy być zbawieni. Oni wywyższają, już wiedzą, że nie ma żadnego skupienia, nie ma to, że ktoś będzie na nich skupiał swoją uwagę. Nieistotni są. Oni wystawiają to, co mówią, to, co zwiastują ponad wszystkim, czym są. Wystawiają Jezusa Chrystusa, którego zwiastują ponad siebie, ponad wszystko, co ci ludzie mogliby widzieć w cudach, znakach. Wystawiają Jezusa Chrystusa na przodzie i pokazują w tym imieniu. Bóg pokazał, w tym imieniu Bóg zawarł zwycięstwo, zbawienie i nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tu wyraźnie ten Boży sługa mówi. Więc pytanie jest podstawowe, czy mamy rzeczywiście w każdym z nas, w każdej chwili dnia właściwie objawia się to właśnie imię Jezusa Chrystusa, żywe, praktyczne, skuteczne imię Jezusa Chrystusa. Moglibyśmy mieć rzeczywiście przepis na to, przepis na tamto, receptę na to, receptę na tamto. Dzisiaj naprawdę w tym chrześcijaństwie, szczególnie amerykańskim, co też przesiąka do Europy i innych kontynentów, jest takie chrześcijaństwo, 5 sposobów na to, 7 sposobów na tamto, 8 sposobów na tamto. I tak ludzie myślą sobie, są w stanie wszystko ogarnąć swoją mądrością, wypunktować i powiedzieć, teraz masz punkty, a tymczasem pośród tego wszystkiego, całego tego obłędu, tych punktów, Jezus Chrystus cały czas mówi tego jedynie, co Ci potrzeba. To życia we mnie, dzięki mnie i przeze mnie. Świętego, czystego życia w społeczności z Jezusem Chrystusem, z Jego imieniem. Nie mówię o tym, że człowiek wtedy nie będzie żył na tej ziemi. Będzie żył, ale to życie będzie wyglądało inaczej. To życie będzie wyglądało wtedy tak, że ten człowiek będzie wiedział, że najpierw Chrystus, a później wszystko inne. najpierw Jezus, a później wszystko inne. I ten człowiek będzie mógł pewne rzeczy tutaj zrobić, może jeszcze coś na tej ziemi. Może osiągnąć, ale na początku będzie Chrystus. Jeśli Chrystus zatrzyma to, ten człowiek nie będzie dyskutował. On to natychmiast zatrzyma. Jeśli Chrystus powie nie, w inną stronę, ten człowiek pójdzie w inną stronę, bo on będzie wiedział i on świadomość będzie w nim tak głęboka, mając Jezusa Chrystusa, że już niczego innego tak bardzo nie pragnie, jak wywyższenia Jezusa Chrystusa w swoim własnym życiu, w codzienności. Tego, żeby rzeczywiście ten Chrystus był. I wtedy rzeczywiście ktoś mógłby powiedzieć, i oczywiście wróg mógłby powiedzieć, że ale no wiesz, jak to wtedy zrozumieć, co teraz mamy? Otóż dzieje apostolskie też o tym mówią. Czy mamy teraz to wszystko się pozbyć? Ludzie apostolskie o tym mówią. Był ten czas, kiedy ci ludzie sprzedawali wszystko, co mieli, posiadłości, wszystko rozdawali i żyli dla Jezusa Chrystusa, ciesząc się codziennie po domach, radując się z tego imienia. Jak Pan poprowadzi każde swoje dziecko? Ja dzisiaj nie uważam. Tak widzę w Słowie Bożym. Nie uważam, że nie można tak żyć, pozostawiwszy wszystko. Uważam, że można tak żyć. Ale to jest rzeczywiście coś, co człowiek ma w Jezusie Chrystusie, społeczności, spokojnej społeczności z Nim. Otrzymuje to od Chrystusa i tak może żyć. Nie narzuca tego wtedy innym ludziom. On po prostu tak żyje. On jest szczęśliwy z tego, że jego największym skarbem jest Jezus Chrystus, również tym tutaj obecnym, materialnym. Wiecie, naprawdę to jest jedno z większych doświadczeń obecnych czasów i będzie do końca jednym z większych doświadczeń ludu Bożego, kiedy będzie lud Boży podsycany tym, żeby jednak coś tutaj jeszcze na tej ziemi osiągnąć. Kiedy wiecie, przychodzi cierpienie, już nawet nie mówiąc o tej Korei Północnej, jest Arabia Saudyjska, inne państwa, które rzeczywiście znoszą też cierpienie, w których człowiek jest wydrwiony, zabijany z powodu tego, że nie idzie dalej w religii muzułmańskiej. Tam już nie ma. Człowiek nie myśli o tym, żeby coś posiadać. Nie myśli o tym, żeby coś mieć. Tam człowiek myśli, żeby tylko trzymać się Chrystusa do końca, żeby tylko zachować, rzeczywiście nie poddać się presji wroga, wytrwać w Chrystusie do końca, żeby wytrwać w Nim do samego końca. I wiecie, w tym imieniu Jezusa Chrystusa. I zawsze tak było, jak patrzymy nawet na tych apostołów, oni też byli w potężnym doświadczeniu, ale rzeczywiście to było wytrwać w Jezusie Chrystusie. Kiedy to mamy, Pan nasz mówi, korzystaj z tego, ale zawsze ja muszę być na pierwszym miejscu. Możesz z tego korzystać, z tego, co Pan Ci dał, ale zawsze Chrystus będzie na pierwszym miejscu. Zawsze On będzie z przodu. On będzie decydował o tym wszystkim. 10 rozdział Dzieł Apostolskich. Ale Bóg wzbudził go 10 rozdział 40 wersetu. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. I my, którzy z Nim jedliśmy, piliśmy po Jego zmartwychwstaniu, nam kazał powiedzieć, nam powiedział, żebyśmy szli i zwiastowali, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych, że ten Chrystus będzie sądził, że On przyjdzie, aby osądzić, aby pomóc, aby wyrwać nas rzeczywiście, aby nam pomóc, ale będzie nas też sądziło Jego Słowo, abyśmy rzeczywiście byli wierni Chrystusowi ponad wszystko. Abyśmy byli oddani Chrystusowi ponad wszystko, abyśmy nic innego nie mieli i niczego żadnego nie oczekiwali od chrześcijaństwa. Jeśli oczekujesz od tego, od kogoś, od tego, który koło ciebie siedzi, czegoś innego, to już minąłeś się z prawdziwym celem chrześcijaństwa, z prawdziwym Chrystusem. Jeśli oczekujesz tego, że rzeczywiście będzie bez Chrystusa dobry, że będzie dla ciebie nie wiadomo kim, tutaj, na tej ziemi, to minąłeś się. W Jezusie Chrystusie jest to wszystko. Jest dobroć, jest miłość, jest łagodność, wstrzemięźliwość, uprzejmość, jest cierpliwość, pokój, radość. To wszystko, co widzimy, 5:22, Galacjan, to wszystko jest w Chrystusie. My dobrze o tym wiemy. Ale teraz kwestia naszego widzenia właściwego, tego, czego byśmy oczekiwali. Kwestia tego, czego właściwie oczekujemy też od chrześcijaństwa. Jeżeli jedyne nasze oczekiwanie, to powinien być Chrystus. I w tym Chrystusie nie podpiszesz tego, że oczekujesz Chrystusa, ale oczywiście też i, że ten Chrystus przez chrześcijaństwo przyniesie ci lepszy byt, lepsze imię, lepsze to, lepsze tamto. Nie. Nie. Dlatego każdy, który się naradza, nawraca na nowo, naradza się na nowo, słyszy to, że jeśli przyszedłeś do Chrystusa po to, żeby coś lepiej tutaj ci się żyło na tej ziemi, żeby ci było wygodniej na tej ziemi, to się pomyliłeś. Bo do Chrystusa się przychodzi po to, żeby wyratował grzesznika, żeby uwolnił grzesznika, żeby wyratował go od gehenny, od miejsca gniewu Bożego wcześniej, żeby wyratował rzeczywiście od tego, a poprowadził do miłości, do wiecznej radości. Tego oczekujesz, aby być z Nim, aby wiecznie być z Nim. Jeśli inaczej, to człowiek jeszcze naprawdę źle myśli, w złym jest miejscu. Jedyne jakiekolwiek oczekiwanie mógłby mieć, jakiekolwiek pragnienie mógłby mieć, to będzie to zawsze pragnieniem Chrystus i On w centrum. Chrystus i On rzeczywiście najważniejszy we wszystkim. Tak musi być. A wtedy rzeczywiście będzie to wszystko, co mówimy. Ale to będzie też wszystko to, jak było też właśnie w apostołach. Bo na tej nauce jest oparta też nasza wiara. To było to, że nie było tego i dobrobyt, tego i materializm. Nie, oni już poszli za Chrystusem. Tam było więzienie, tam było odrzucenie, tam była chęć ich zabicia i później zostali pomordowani. Z powodu tego, że poszli za Chrystusem, że nie pragnęli dla siebie czegoś z tego chrześcijaństwa, że nie pragnęli czegoś dla siebie tutaj na tej ziemi, ale oni już mieli Chrystusa. I teraz każdy, kto będzie szedł tak za nimi, zawsze będzie nasz Pan powiedział przez swojego sługę właśnie Pawła. Cierpienie znosić będzie, ale to jest właśnie nasza chwała w Jezusie Chrystusie. To jest właśnie nasza radość w Jezusie Chrystusie, że następne pokolenia, kiedy zobaczą, to zobaczą prawdziwych chrześcijan. Chrześcijan, którzy mają cel, którzy nie stracili celu sprzed oczu, którzy nie stracili prawdziwego widzenia Chrystusa i Jego Kościoła, ale cały czas widzą Chrystusa i Jego Kościół. Jaki powinien być, jaki jest Chrystus i jaki Kościół powinien być. Oni wtedy mogą rzeczywiście w te następne pokolenia powiedzieć: my widzieliśmy naszych kochanych wcześniej braci, nasze kochane wcześniej siostry. Widzieliśmy, oni chodzili w Chrystusie. Oni żyli życiem czystym, świętym i chociaż gdzieś mogliby zawinić, oni od razu się oczyszczali. Oni potrzebowali Chrystusa. U nich Chrystus był zawsze na pierwszym miejscu. I to chrześcijaństwo było chrystusowe. I to rzeczywiście chrześcijaństwo było naprawdę takie, widać było w tych ludziach potężne pragnienie. Dzisiaj ta ziemia jest coraz bardziej skażana obłudnym chrześcijaństwem materializmu pełnym. Chrystus cały czas pociąga za sobą, aby nie było tego, aby rzeczywiście, tak jeszcze raz powiem, czemu mógł korzystać, ale zawsze miał Chrystusa na pierwszym miejscu. Chwała naszemu Panu, że mocny jest to uczynić, mocny jest to sprawić, mocny jest to dokonać w każdym człowieku, który mu się podda. Chwała mu za to. Amen.